Tu Mowa Polska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Alan Korepta realizuje w studiu pomimo ferii radni miasta Krakowa Jerzy Zięty.
Dzień dobry, witam państwa.
Prawo i Sprawiedliwość, Kazimierz Chrzanowski.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przyjazny Kraków Jacka Majchrowskiego i Grzegorz Stawowy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Klub Radnych Platforma Koalicja Obywatelska. Ferie czas zacząć. Tak de facto dzisiaj się zaczęły, to zanim o poważnych sprawach jedziecie panowie na ferie, czy radni jednak ferii nie mają? Grzegorz Stawowy.
Ja mam dwóch synów w wieku szkoły podstawowej, więc ferie są punktem obowiązkowym.
Jerzy Zięty?
Też mam już, znaczy mam synów już odchowanych, chociaż jeden ma teraz sesję i nie podchodzić.
Jak nie podchodzi do studenta. Czyli pan musi jechać na ferie.
Znaczy nie, muszę się wyciszyć. Ja nie, znaczy jadę gdzieś tam, ale nie na ferie.
Kazimierz Chrzanowski?
Wyrosłem z tego też. Nie jadę na ferie nigdzie.
Czyli radni pracują poza Grzegorzem, który musi jechać, bo ma chłopaków w wieku szkolnym. Normalna sprawa. Ferie feriami. Przez te ferie chyba przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady Miasta Buszek odłożył, bardzo długi termin dał, nie odłożył na składanie poprawek, autopoprawek, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania. Czy ten czas jest wam potrzebny, panowie? Czy te podwyżki to już czas, żeby weszły? Czy jednak jeszcze czekamy? Grzegorz Stawowy.
A czy zacznijmy od tego, że zwyczajowo w zasadzie od zawsze Rada Miasta miała dwutygodniową przerwę w czasie ferii. Właśnie ze względu na to, że są ferie i część osób mając dzieci w wieku szkolnym najzwyczajniej coś musi z nimi zrobić. Najczęściej wyjechać. Czas jest trochę potrzebny, dlatego że w środę doszło troszeczkę do rewolucji w sposobie myślenia o strefie płatnego parkowania, ponieważ po raz pierwszy urzędnicy przyznali, że są gotowi pomyśleć o tym, żeby zróżnicować opłaty dla płacących podatki w Krakowie i tych, którzy podatków w Krakowie nie płacą, przyjeżdżają okazjonalnie albo mieszkają gdzieś w okolicy. I po raz pierwszy jest sytuacja taka, że nie odrzucono tych pomysłów, które już od półtora roku się pojawiają, żeby jednak uszanować płacących tu podatki, utrzymujących to miasto. No stąd są propozycje takie, żeby że te osoby, które płacą, miałyby pozostawione stawki, które obowiązują dzisiaj, czyli przed podwyżkami, 6 zł w strefie A, 5 w B i 4 w C oraz 10 zł na abonament mieszkańca. I tu warto podkreślić, bo wiem, że abonament mieszkańca wywołuje spore emocje. Otóż to jest płacenie za parkowanie pod chmurką na ulicy publicznej, ale w obrębie kilku ulic, czyli w swojej podstrefie. To jest zazwyczaj kilka ulic albo przecznic. Nie tak jak niektórzy mieszkańcy myślą i tak głosy się pojawiają na spotkaniach z mieszkańcami, że mogą parkować wszędzie w strefie płatnego parkowania. Tak nie jest. Parkują jako mieszkańcy w swojej podstrefie za darmo, za te 10 zł miesięcznie, natomiast w każdej innej podstrefie strefy płatnego parkowania płacą tak jak jest cennik. No i pomysł jest taki, żeby te ceny zostawić dla mieszkańców, natomiast te nowe propozycje, które złożył prezydent miasta, czyli podwyżkę w każdej podstrefie o 1 zł i ewentualnie podwyżkę dla tych, którzy mają abonament mieszkańca, ale nie płacą podatków w Krakowie, czyli na przykład są najemcami mieszkania, były dla osób, które nie mają karty mieszkańca, karty krakowianina. I teraz kwestia jest tylko taka, jak informatycznie to rozgryźć. Jest system informatyczny, nazywa się Małopolska Karta Aglomeracyjna, która jest oparty na karcie małopolskiej. To jest ten sam system, na którym oparta jest komunikacja kolejowa w Małopolsce, kolei małopolskich i tych autobusów, które jeżdżą w rozkładzie jazdy marszałka województwa. No jest pomysł, żeby to w ten sposób zrobić, żeby identyfikować mieszkańca po numerze karty krakowianina. I w ten sposób płaciłby stawkę niższą. Natomiast tu jest problem w parkomatach, szczególnie tych starych, takich srebrnych, ponieważ one nie mają takiego oprogramowania informatycznego. Więc być może na początku byłaby to płatność za parkowanie z aplikacji, na przykład z którejś z aplikacji, które obowiązują w Krakowie, których można płacić za parkowanie, a później by to przeszło również na parkomaty. To jest jedna rzecz. I druga rzecz ważna, no, urzędnicy zaproponowali na przykład przy ulicy Wrocławskiej, Śląskiej, Lubelskiej podniesienie ze strefy C do strefy B, jednocześnie ze wzrostem opłaty, co oznacza wzrost stawki za parkowanie o 50% z 4 do 6 zł i oznacza również, że każdy interesant, który przyjeżdża do szpitala, na nowy klepacz, a parkuje po stronie krowoczy, czy załatwia jakieś sprawy, musiałby płacić więcej. A to wynika z tego, że jest obłożenie miejsc bardzo wysokie, co w mojej ocenie bierze się stąd, że na ulicy Brodnickiej zlikwidowano prawie 30 miejsc postojowych. Natomiast my zakładamy, że jeżeli udałoby się inaczej do tego podejść. I to jest trzecia i ostatnia propozycja, którą złożyliśmy w środę jako Platforma Obywatelska. Ponieważ urzędnicy dużo mówią o tym, żeby, że strefa płatnego parkowania jest tak naprawdę po to, żeby wymusić rotację samochodów. Znaczy, żeby ktoś przyjeżdżał, stał krócej, załatwił sprawę i odjeżdżał, a nie parkował przez cały dzień. Nasza propozycja jest taka, żeby druga i trzecia godzina były droższe niż pierwsza. To znaczy, że była motywacja do tego, żeby przyjechać na przykład na pierwszą godzinę, zapłacić za nią, ale już mieć drożej drugą, trzecią, żeby wymuszać trochę rotację samochodów, co pozwoli, że pojawi się więcej miejsc do parkowania, co z kolei pozwoliłoby zrównoważyć obciążenia w strefach, dlatego że na Starym Mieście jest obłożenie około 90% miejsc parkingowych, a na przykład na Grzegórzkach 40%.
Kazimierz Chrzanowski.
Bardzo dokładnie to wytłumaczył pan radny stawowy. Ja może bardziej tak ogólnie powiem. Otóż co zrobić, żeby odciążyć centrum od takiego tłoku samochodowego i długoterminowego, że tak powiem, parkowania? Na pewno część z tych wniosków, które zostały zgłoszone przez radnych i kluby, będzie dokładnie analizowana przez wszystkich i na pewno zostanie przyjęta jakaś część. Boję się tylko, że to jest zbyt skomplikowane będzie, że koszt tego może być. My musimy też patrzeć na koszt, bo chcemy, żeby te pieniądze były przeznaczane na rozwój komunikacji miejskiej, żeby ten koszt nie był aż tak duży. To jest po pierwsze. Po drugie, zgoda, że mieszkańcy nie powinni zbyt wysoko, że tak powiem, mieć podniesione ceny, ale sami często zgłaszają takie wnioski, żeby po pierwsze rozszerzyć strefę, po drugie, żeby, że cena będzie jednym z elementów, które będzie powodować, że ten postój będzie krótszy. Być może dobrym wariantem jest to, że następne godziny byłyby, czyli tam druga, trzecia, dużo droższe, ale z tego, co pamiętam, to znowu trzeba by wymienić większość parkomatów.
Nie, nie. Parkomatów przy zmianie ceny za poszczególną godzinę nie trzeba wymieniać. To jest tylko kwestia modyfikacji oprogramowania, które już jest. Tak. Natomiast różnica w cenie między pierwszą a drugą godziną nie może wynosić więcej niż 20%.
To wszystko
to jest jedyne wytyczne.
Być może właśnie nawet się dobrze złożyło, że ten termin akurat feryjny i ten okres składania poprawek i dyskusji będzie dłuższy, bo będzie możliwość dotarcia do dojścia do porozumienia w wielu zgłoszonych poprawkach, bo oczywiście ja mówiłem już kiedyś o tym, że jak było pierwszy projekt wprowadzony, czy w ogóle projekt ten pierwszy prezydenta, zresztą on się nie zmienił póki co, wprowadzony, to wtedy właśnie też był czas na zgłaszanie różnych wniosków, propozycji i można było to wydłużyć w okresie dyskusji i przyjmowania tych wniosków, ale wtedy były jednoznacznie przyjmowane decyzje o odrzuceniu bez dyskusji. Bo tak było w drugim podejściu, było bez dyskusji odrzucone. W pierwszym próbowano niby dyskutować, argumentując, co nie jest uwzględnione. Otóż moim zdaniem była to sprawa, że trzeba było najpierw pokazać element sprzeciwu podwyżkom. Weszliśmy już właściwie w czas wyborczy, bo i parlamentarny, i samorządowy na wiosnę. I chodziło o to, bo jak znamy, a nie sądzę, żeby radni Platformy nie znali różnych tam badań czy notowań, to zdaje się, ta strefa ma ponad 70% mieszkańców było przeciwny podwyżce. Tych przynajmniej, którzy mieszkają w centrum miasta, byli przeciwni. No, warto było powalczyć propagandowo. Tak mi się wydaje, że to był główny element takich działań. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia, że zostaną uregulowane te wszystkie sprawy przynajmniej na jakiś czas, że będą wyższe pieniądze na wsparcie komunikacji miejskiej i będą one przeznaczane i unikniemy tego. W niedziela będzie już właściwie w tej chwili nie ma, że tak powiem, kłótni o niedzielę. Już.
Nie, no była. Ja zdania nie zmieniłem. Uważam, że niedziela powinna być bezpłatna, chyba że będzie płatna dla osób niepłacących podatki w Krakowie. Czyli mieszkańcy, tak jak no w dużych historycznych miastach Europy, wjeżdżają.
Wyłapać, kto płaci, kto nie płaci, w którym momencie sensie.
Panie radny, mieszkaniec kupuje bilet 0 zł wtedy.
Wszystko się zgadza, tylko jak czytasz opinie, a czytamy czasami klientów, którzy parkują do problemów, jaki jest związany ze strefą parkowania, termin czekania na wiesz, o której postawiono, o której nie postawiono. To jest bardzo złożone wszystko, ale myślę, że wyjdziemy z tego i będziemy mogli spokojnie już zrównoważyć to, żeby strefa była po pierwsze nie obstawiona tak jak na początku jej istnienia, tylko jedno zdanie jeszcze. Otóż nie wiem, czy pamiętacie taką ciekawostkę, jak weszło parkowanie w centrum miasta, były takie 20 zł, pamiętam, było i nie były wyznaczone godziny, tylko za 20 zł się stało tyle, ile się chciało stać. W związku z tym, jak wjechał ktoś, a nie opłacił, czy stał za długo, bo tam były chyba później szybko wprowadzono pewne ograniczenia, Straż Miejska blokowała koła i znam mnóstwo osób, znajomych, którzy jechali do centrum z różnych stron miasta lub kraju, parkowali w samym centrum, włożono im, przepraszam, to 20 zł był mandat, nie opłata, tylko mandat.
Żaden mandat.
Właśnie. Blokowano im koła, on mówi, no wreszcie mam bezpieczny samochód i może tu stać całą dobę, bo nie można było w obręb rynku wjechać, to mówi, stał bezpiecznie całą dobę za 20 zł.
Dobry sposób, jak pan na ferie jechał, żeby pozrzucić auto w centrum, zablokowali taniej niż parking wychodziło, szczerzony.
Teraz takie przypadki się zdarzają przed blokami oddalonymi na osiedlach takich tych, nie chcę powiedzieć, że peryferyjnych, tylko od daleko od rynku czy od centrum. Tak przejeżdżają często klienci z różnych stron województwa, nie tylko. U mnie pod blokiem często mam takich. Przyjeżdża, stawia auto, do przystanku jest niedaleko, 100 metrów, myk chodniczkiem do przystanku.
Że jest park and ride.
Dokładnie. To nie jest masowe, ale ktoś, kto ma znajomego czy rodzinę, to później ma wytłumaczenie. No przyjechałem do znajomego. Dziękuję.
Jerzy Zięty.
No dlaczego tak się dzieje? Bo odwieczna rozmowa. Nie ma park and ride. To znaczy jest ich bardzo mało. Ja byłem ostatnio w różnych miastach, już się nie chcę chwalić, gdzie byłem, ale widziałem na przykład parkingi przy dworcu, przy lotnisku w Norymberdze. No to wielopiętrowy parking, gdzie można sobie za niewielkie pieniądze zaparkować, nie wiem jak teraz, i stać po prostu, czyli zostawić auto. Prosimy, bo to ta strefa parkowania, to się wiąże też z tym, że pan dyrektor przegrał, proszę panów, przecież przypomnijmy sobie, przy ostatniej sesji przegrał głosowanie nad podwyżką cen biletów.
O, dlatego zmiękł.
To się właśnie wiąże. No, zmiękła rura, za przeproszeniem. I teraz, nie, ja nic nie mówię brzydkiego. Po prostu zaczął nas słuchać. A propozycje są jakie? Zostawmy mieszkańców, nie łupmy ich po raz trzeci, bo ja już któryś raz będę mówił, że łupanie kierowców odbywa się non-stop, bo w cenie paliwa mamy łupanie, w obowiązkowym ubezpieczeniu i tak dalej. I teraz jeszcze za to, że ktoś chce wjechać do centrum, też jest opodatkowany, to mi się oczywiście nie podoba. Druga rzecz, którą podnosił jeden z radnych, 5 minut na zapłacenie. Czasami jest ten automat zepsuty. To jest powinno być 10 minut. Chodziło też o dzieci, które rodzice chcą dowieźć do szkoły, wysadzić, nie wyrzucić je z auta, wypchnąć, leć do szkoły, tylko odprowadzić bezpiecznie przez jezdnię, pod szkołę, dać tam pod opiekę już szkole i wrócić, czyli mieć te 10 minut spokojne na zaparkowanie. To oczywiście do wielkich nadużyć nie doprowadzi, bo w 10 minut się nie da za bardzo załatwić wielu spraw. Ja jednak zastanowiłbym się nad tą niedzielą płatną, bo wiadomo, że mieszkańcy centrum bardzo chcą mieć niedzielę płatną, ale ja się pytałem ostatnio mieszkanki, ona mówi, dlaczego nie wprowadzacie niedzieli płatnej? Oczywiście jest mieszkanką centrum. Ja pytam, a ile pani ma aut? No ja mam jedno, a w rodzinie ile jest aut? No jeszcze dwa. No widzi pani, pani jest aspołeczna lekko, bo pani ma już trzy auta, pani chce mieć miejsca do parkowania, no to se nie da, jak mawiają Czesi. No wszystkiego się nie da po prostu mieć i parkingi, i dużo aut, i jeszcze za to nie płacić. To trzeba, jeśli będzie tak, że na jedną rodzinę będzie na przykład jedno auto, no to da się, to też o tym trzeba pamiętać i też trzeba pamiętać, bo wróci cena biletów, żebyśmy wrócili do rozmowy o krótkich trasach, o tańszych biletach, o nie łupaniu wszystkich, bo myślenie o tym, że będziemy łupać jak Janosik przyjeżdżających spoza Krakowa, to w końcu nikt do nas nie będzie przyjeżdżał, bo Kraków, przypomnijcie sobie sytuację z euro. Kraków był pewien, że dostanie w piłce euro. Nożnej euro, że nie złożył aplikacji porządnej. A inne miasta, którym zależało, to jest jak z dowcipu, jak Zającu i Żółwiu, który Zając mówi, ja cię na pewno prześcignę i sobie kpisz Żółwia. A Żółw konsekwentnie par, czyli Poznań w tym momencie i dostał euro. I euro się odbyło, a Kraków nie dostał i mówi, no trudno, my mamy jeszcze muzea. Nie idźmy tą drogą. My musimy pamiętać, że o każdą imprezę musimy walczyć. Cieszę się, że teraz będą jakieś nowe imprezy, że jednak w tym złym czasie dla Europy i naszej części świata będziemy mieć imprezy, które ściągają ludzi. Ja chciałbym, żeby w niedziela była bezpłatna, żeby ściągała ludzi, żeby było więcej parkingów tańszych o złotówkę w centrum. Apeluję o to, przynajmniej o te, które są w zarządzie dróg miejskich. I może takie działania spowodują, że Kraków będzie uznawany za miasto przyjazne. I ostatnio też mieszkanka, kończąc, powiedziała, że w Warszawie, na Nowym Mieście, to jest, jak ktoś nie wie, to jest, jak nie zna Warszawy, to jest koło Barbakanu, czyli prawie bardzo blisko z drugiej strony, nie od Starego Miasta, nie od krakowskiego przedmieścia, tylko jak gdyby od drugiej strony, zapłaciła za 3 godziny 14 czy tam 11 zł. Warszawa potrafi sobie jakoś z tym problemem poradzić. To też jeden z radnych podnosił, żeby jednak tam, gdzie są wielkie obłożenie, w tych, bo są te strefy A, B, C, ale też 1, 2 czy 4, można obliczyć, gdzie jest większe obłożenie i tam może delikatnie podnosić o tą złotówkę. A gdzie tego obłożenia nie ma, czyli jest mniej niż 85% obłożenia, tą cenę wręcz obniżyć. No, ja jestem za niskimi podatkami. Koniec.
Jeśli chodzi o płatną niedzielę...
Ale niedzielę zaktualizuj, bo raz mówię, że za...
No ja chciałbym, żeby niedziela była bezpłatna. Nie. Konsekwentnie mówię, żeby niedziela była bezpłatna, tylko ja rozumiem mieszkańców centrum, że po prostu błagają o to, żeby była płatna, bo oni wtedy mogą zaparkować auto. Inaczej muszą się lokować, muszą pamiętać, że w sobotę jeszcze przed szczytem napływowym do Krakowa móc gdzieś zaparkować auto i oni już prawie, że się nie ruszają
stamtąd. Najgorszy jest, panie radny, w tym, o czym pan mówi, że ta sobota, jak o 20 strefa przestaje działać, to niestety zdarza się tak, że ktoś porzuca spoza strefy auto o 20 w niedzielę i odbiera, nazwijmy to, w poniedziałek. No dobrze, że odbiera w poniedziałek, bo nie jedzie pod wpływem i to może gdzieś generuje problem, ten, o którym pan mówi.
No tak jest.
Bo to jest do zaobserwowania.
I radni też chcieli wymyślić łupanie, bo to jest cały czas myślenie a la Janosik. Kogo tu by złupać, skąd tu pieniądze wyrywać? Nie, trzeba być atrakcyjnym. Myśleć w sposób wręcz odwrotny. Jak być tanim i atrakcyjnym, ani drogim i atrakcyjnym. No po prostu trzeba zmienić sposób myślenia i mam nadzieję, że pan dyrektor Franek, pozdrawiamy go, się do tego zacznie skłaniać.
Znaczy dwie rzeczy. Ja niedawno byłem w Opolu i ku mojemu zdumieniu tam było tak, że za pierwszą godzinę płaciło się cztery, było za pół godziny, za godzinę i później co godzinę była stawka, płaciło się chyba 4,40, później już ponad 5 i prawie 6 za trzecią godzinę i znowu to spadało do 4,40, 4,20. To w sposób naturalny powoduje, że ludzie, którzy mają zapłacić, próbują się spieszyć ze swoimi sprawami, żeby trochę tych złotówek zaoszczędzić. Przecież lepiej się zamknąć w godzinę, zapłacić w Krakowie na przykład 4 zł, niż później już na przykład 5 zł za drugą godzinę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz a propos niedzieli. Z analiz urzędniczych wynika, że największym problemem są samochody parkowane w sobotę wieczorem i zostające aż do poniedziałku. To i my nie powinniśmy myśleć w kierunku takim, no to wprowadzimy odpłatność w niedzielę, bo to uderzy z kolei finalnie w tych, którzy chcą przyjechać na obiad, tych, którzy chcą przyjść na dłuższy spacer po Starym Mieście, w ogóle do centrum Krakowa. A na końcu przedsiębiorców, w gastronomię, w tych drobnych handlarzy, w sklepiki, te sklepy prowadzone przez osoby fizyczne, bo jak do mnie handel jest zabroniony w niedzielę, więc... Proszę się przejść w niedzielę na rynek. Jest pełno osób. W sobotę nie ma kompletnie nikogo. Jest pusty plac. I My powinniśmy szukać nie rozwiązania, żeby wprowadzić odpłatną niedzielę, tylko trzeba należy wymyślić, co zrobić, żeby przerwać parkowanie między sobotnim wieczorem, a poniedziałkiem, porannym poniedziałkiem. Były dwie propozycje zaproponowane.
No, w niedzielę też.
Były dwie propozycje zaproponowane w sobotę. Pierwsza, wydłużyć strefę płatnego parkowania w sobotę, na przykład do 22-23. Ja osobiście pół roku temu byłem świadkiem na ulicy Dietla, jak około 20 podjeżdżały samochody, ludzie wysiadali i na Kazimierz wszyscy przychodzili. I to 3-4 samochody z rzędu. Myślę, że to jest powszechny proces. A drugie rozwiązanie jest takie, żeby na przykład w niedzielę wprowadzić strefę płatnego parkowania, ale na przykład od rana do południa. Tak, żeby ci, którzy odwiedzają rodzinę w strefie płatnego parkowania, przecież to jest 40% już Krakowa, tak? Więc to jest kawał miasta, masę ludzi mieszka, duży procent mieszkańców. Ci, którzy chcą przyjechać coś zjeść na spacer do jakiegoś muzeum, żeby no jednak się zazwyczaj popołudniami takie rzeczy załatwia, mogli zaparkować normalnie. To przerwanie...
To jest jakiś pomysł, tak jak pan radny mówi, chociaż na godzinę w niedzielę wprowadzić, to już...
Tak, bo w ciągu tej godziny nie chodzi o odpłatność za godzinę, chodzi o ryzyko mandatu wynikającego z nieopłacanego parkowania. Metod jest kilka, natomiast ja jestem przeciwnikiem całej niedzieli odpłatnej, dlatego że, tak jak tu rozmawialiśmy w studio przed rozpoczęciem audycji, gastronomia i hotelarstwo tutaj tego nie dotyczy, ale gastronomia to jest branża, która dostała najmocniej w czasie pandemii, teraz w trakcie wojny na Ukrainie i zaczęli się przejść do restauracji. Nie dość, że jest drogo, to jest bardzo mało ludzi. W związku z tym, jeżeli będą jeszcze w niedzielę i obetniemy tego klienta, ja słyszę też tak jak tutaj koledzy, każdy pewnie znam kogoś, kto prowadzi restaurację czy pub i oni wszyscy w branży gastronomicznej, spożywczej odrabiają w weekend słabe wyniki tygodnia. Więc jak im odbierzemy niedzielę, no to trzeba się liczyć z tym, że te knajpy będą padać.
Co za banamentem, Kazimierz Chrzanowski. Podnosić, nie podnosić, zostawić miesięcznym dla mieszkańca.
Zaparkowanie. No ja myślę, że dojdzie do jednak takiego zrównoważenia, że trzeba go podnieść. Przecież złotówka to też nie jest kwota jakaś olbrzymia, ale podział taki...
A tam jest 100%.
Tam było z 10 na 20.
Tam jest 10% na 10 złotych.
Złotówka to do przeoknięcia, ale tam było, żeby podnieść abonament z 10 na 20 złotych.
Bo to jest abonament miesięczny dla mieszkańca.
Abonament mieszkańca. Jeśli chodzi o abonament mieszkańca, no to on pokrywał koszty, że tak powiem, wytworzenia czy produkcji tej karty, no to ile taki koszt kosztuje? Nie wiem. To może 15 zł, może zostawić na 10 albo do 15. To jest też 50%.
No, jest koszt karty, tylko ludzi, którzy są zatrudnieni, żeby tą strefę obsługiwać, bo to jest i administracja, która prowadzi ewidencję, wydaje, przyjmuje. To są ludzie, którzy obsługują mieszkańców, bo trzeba przyjść fizycznie po wydrukowaną kartę.
No,
i trzecia rzecz, to są ci, którzy chodzą po ulicach i kontrolują.
Ja nie wiem, to są te koszty. Ja nie wiem, czy panowie kiedyś tam byli w tej...
Byłem.
Co tam się dzieje, bo ja tam kiedyś byłem i po prostu obsługa fatalna i jeszcze musiałem donieść ileś dokumentów, że ja jestem ja i jeszcze tu, że tu płacę. No po prostu okropne.
Ale panie radny, to, że trzeba donieść dokument, że się płaci podatek dochodowy w Krakowie, to jest dobre, bo tak jest regulacja, bo o co chodziło?
A jak ktoś pracuje... Jak ktoś pracuje w dużym mieście i wydaje pieniądze w Krakowie i mieszka w Krakowie, nie chce się z niego wyprowadzać, ale...
Może podpisać umowę na podstawie której właściciel mieszkania, które wynajmuje, może mu udostępnić taką opcję, ale ja ci powiem, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że rekordzista, jeśli chodzi o ilość zgłoszonych osób do abonamentu parkowania, był przy Starym Klaparzu, na rynku klaparskim, miał 20 osób zarejestrowanych w jednym mieszkaniu, w tej kamienicy, gdzie był lot kiedyś, 20 osób, które miały kartę mieszkańca do parkowania. I żeby to uciąć, zostało to przecięte drastycznie, że trzeba się wylegitymować płaconym PIT-em w Krakowie. Bo chodziło o to, żeby mieszkańcy mieli ten przywilej parkowania pod swoją ulicą za te symboliczne pieniądze, a nie było naciągania, że przychodzi cała chmara studentów, która pochodzi z Bóg wie skąd, ale płaci tyle co mieszkańcy. Dlatego zostało to przecięte. To jest trochę uciążliwe dla wszystkich. Ale myślę, że i dla mieszkańców, i dla urzędników, ale na dzisiaj lepszej metody nie wymyślono.
Ale powinno się takiego gościa ścigać, a nie wszyscy są winni za to, że mamy jednego wariata, czy tam jednego oszusta.
Ale naprawdę parę lat temu ja już byłem radny, mieliśmy takie konsultacje z mieszkańcami w sprawie strefy płatnego parkowania, to przypadków, że w mieszkaniu na przykład wynajętym dla studentów, studenci mieli parkowanie jako mieszkaniec, to były przypadki nagminne. Znaczy ilość samochodów zgłoszonych na ulicy, pamiętam ulica, która jest z ulic, nie wiem czy Ariańska, za dworcem głównym, to było dwa razy albo trzy razy więcej samochodów zgłoszonych do do ulicy niż miejsc parkingowych na ulicy.
Ale przecież to można chyba jakoś informatycznie załatwić, że można kliknięciem.
No przecież ten student nie płaci właśnie podatków w Krakowie, to pobiera naukę.
Czy kolega X, czy pani X płaci, czy pani X płaci podatek w Krakowie, czy nie. Czy zameldowany jest w wieloosobowym mieszkaniu, czy pokoju, czy to jest
teraz jest to niemożliwe, bo trzeba PIT przedstawić. No, ale tylko, że forma, jak się prosi, przepraszam, a czy jest tu komputer, gdzie mógłbym wydrukować PIT? Nie ma, proszę odejść.
Ale to...
a kiedy można przyjść? Następny, no po prostu.
Ale panie radny, rozróżnijmy dwie rzeczy. Jakość obsługi, którą serwuje podległy prezydentowi urząd, to jest jedna rzecz, a wymogi, które są niezbędne do tego, żeby nie oszukiwać samych siebie, czyli mieszkańców Krakowa, to jest druga rzecz. Ten PIT został wymyślony kilka lat temu, na dzisiaj lepszego pomysłu nie ma. Natomiast jakość obsługi, empatia urzędników, którzy przyjmują mieszkańców, to jest zupełnie inna historia.
Tak, brak ogólnie dostępnego komputera w urzędach, żeby można sobie było coś wydrukować, to są też duże problemy, słuchajcie. No nie wszystko się w komórce zmieści każdemu.
To stawiając kropkę na tym temacie, Jerzy Zięty mówi, nie podnosić abonamentu mieszkańca, czy podnosić?
Robić wszystko, żeby go, znaczy abonament podnieść tylko o stopień inflacji, jeśli to jest tak konieczne, czyli te 14, jak wyliczono roczną w zeszłym roku, 14%.
Ale 14 ponad połówka była tam, to w związku z tym 15.
No ale nie, 14% to jest 10 zł, 50 zł, przypominam. Czyli da 12 zł.
Ale, liczyć 15%.
No tak.
Czyli jeżeli podnosić to o stopień inflacji, Grzegorz Stawowy.
Nasza propozycja jako radnych platformy jest taka, żeby dla płacących podatki w Krakowie zachować te opłaty. Na przykład wprowadzić, jeżeli ktoś kupuje co miesiąc, no to wtedy na przykład troszkę wyższy ten abonament, a jeżeli kupuje na cały rok od razu, to jest dalej wynosi 10 zł. No i trzecia rzecz, ja zapomniałem o tym, my chcemy powalczyć o abonament dla mikroprzedsiębiorców. 1600 osób, przedsiębiorców korzysta z tego abonamentu obniżonego. No i próbuję tutaj nauczyć urzędników, żeby wprowadzić jakąś metodę weryfikacji, to jest tam do iluś tysięcy euro obroty, tak żeby mały biznes miał swój niższy abonament. Chcemy opłaty zostawić tak, jak są. To jest optymalne rozwiązanie.
I Kazimierz Mieszczanski.
Czeka nas długa dyskusja na ten temat. Jak widzimy, tu trzy osoby, trzy różne wersje.
Ale w niektórych zbieżne.
Ale ja myślę, że trzeba lekko podnieść, ale tak jak mówi tu pan Zięty. Natomiast jak my wprowadzimy te różne systemy, znaczy drobni przedsiębiorcy tak, ale zameldowany, niezameldowany na to, to jest komputer, nie ma, jest w programie, nie ma, to będzie jeden wielki, ale,
Żeby było jasne, jeszcze może minutę. Mikroprzedsiębiorcy są dzisiaj, to urząd chce ich zlikwidować, bo ma problemy z weryfikacją obrotów w działalności gospodarczej. To trzeba
Ona jest ewidencjonowana przecież, taka działalność.
Nie wiem dokładnie, czym polega problem.
Czym polega problem. Problem polega na tak zwanym RODO i nie dokończę, jak jest drugi rym do RODO, że po prostu przedsiębiorca mówi, że ma 10 pracowników, ale urząd nie jest w stanie zweryfikować przez ZUS, czy tudzież przez Izbę Skarbową, bo to są dane wrażliwe, czy przedsiębiorca nie kłamie, czy w międzyczasie nie zatrudnia 2 osób, albo 20.
To samo, co z tymi zameldowanymi
Szanowni Państwo, i to jest jeden problem, który trzeba rozwiązać. I drugi problem, jeśli chodzi o rozróżnienie płacącego podatki i niepłacącego podatki, to wbrew pozorom nie jest takie trudne, bo są systemy informatyczne, które potrafią różnie identyfikować osobę, która dokonuje transakcji. Problem polega na tym, że parkomaty na ulicy są zapóźnione, szczególnie te srebrne, ponieważ ich wydolność baterii i system informatyczny w środku jest za słaby, żeby te dane zasysać i sprawdzać na bieżąco, kto płaci. Bo można by wprowadzić na przykład identyfikację po karcie mieszkańca. Każdy sobie idzie do urzędu, wyrabia na podstawie PIT-u kartę mieszkańca. Żaden problem. To jest tylko kwestia logistyki. Tylko teraz pytanie, jak zidentyfikować, że ktoś nie oddał kartę człowiekowi z innego powiatu i ten człowiek z innego powiatu nie chodzi z kartą mieszkańca Krakowa. I tu jest problem informatyczny. Czyli i to jest jedyne... Ale panie radny, myśmy sobie to naprawdę głęboko zbadali. Ja już w życiu wprowadziłem jeden system informatyczny dotyczący sprzedaży biletów. Był najnowocześniejszy w tym kraju w pewnym czasie. I to jest wszystko do zrobienia. Kwestia jest, jak zweryfikować, żeby nie dochodziło do nieprawidłowości, jak z tymi studentami zarejestrowanymi w jednym mieszkaniu, mającym kartę mieszkańca.
Ale to jest też prosta rzecz, bo każdy ma rejestrację jednak samochód i zaczyna się na KR, no to chyba jest proste.
Niekoniecznie.
Ale przyjdzie ktoś z, przepraszam za wyrażenie, z rejestracją SB, no to wiadomo, że nie jest z Krakowa, tylko z Bielska.
Niestety tak nie jest, bo po pierwsze jest dużo rejestracji śląskich i warszawskich na leasingu w Krakowie jeżdżących. Po drugie, rząd pana radnego Ziętego niedawno zmienił rozporządzenie. Nie trzeba przerejestrowywać samochodu, można jeździć na dowolnej rejestracji z kraju.
Trzeba, tylko nie trzeba zmienić.
Numer rejestracji nie trzeba zmieniać, tak.
Czyli wprowadzi ulgę.
Ale słyszą...
No ale ona komplikuje sytuację w strefie.
Ile to jest problemów? W związku z tym może tych szczegółów to my nie rozstrzygniemy tak, w takim, takiej dyskusji. Musimy usiąść właśnie z tymi, którzy to wykonują, czyli z kierownikami, urzędnikami czy dyrektorami i na ten temat rozmawiać i wprowadzić. Ale nie chciałbym być zbyt nowoczesny, bo ta zbyt duża nowoczesność powoduje później, że są wielkie i olbrzymie kłopoty.
Ale panie radny, zobaczy pan, jeżeli się okaże, że płacący podatki ma niższą stawkę za parkowanie, to mieszkańcy, powiedzenie krakowski centrum skąd się wzięło, tak? Więc jak ktoś może zaoszczędzić złotówkę na godzinie, a parkuje na 2 albo 3 godziny, czy jest 3 złote do przodu, to warto mu już iść tą kartę wyrobić i warto mu korzystać wtedy z przywileju płacenia, jakim udaje płacenie, wykorzysta przywilej płacenia podatków w Krakowie.
Uniknąć pomyłek lub nadużyć, żeby było na pewno tak, jak mówisz. Jak uniknąć tego?
Na pewno
właśnie mówił kolega Zięty, że właśnie będzie mieszkał, robił gdzie indziej, w ogóle na Śląsku, czy z szacunkiem dla Śląska, czy gdziekolwiek indziej, ale będzie chodził z kartą mieszkania.
Szanowni koledzy, jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy.
I tu stawiamy chwilowo kropkę. Jak nie spróbujemy. Podejście pierwsze Janusza Filipiaka do tego, żeby sprzedać mu 35% akcji Krakowi. Rada Miasta Krakowa na tejże ostatniej sesji wyraziła taką zgodę. Jeżeli Janusz Filipiak się zdecyduje, to 25 milionów około złotych wpłynie. Duża dyskusja wokół tego projektu, dużo wątpliwości. Jerzy Zięty.
Wątpliwości są, bo my tej żaby jeszcze żeśmy nie jedli, to jest rzadka rzecz. Wiadomo, że to nie jest coś, to nie jest sprzedaż budki z hot dogami na rogu Placu Nowego, tylko to jest sprzedaż klubu sportowego z pierwszej ligi. I może się wydawać, że ten... Z ekstraklasy, przepraszam. I że może się, który nie osiąga tam wyjątkowych wyników ostatnio.
Puchar Polski zdobył 2 lata temu.
No, Puchar Polski zdobył. Byłem na tym meczu w Lublinie i się cieszyłem niezmiernie. Ale my jesteśmy od tego jako radni, nie jako kibic Krakowi, tylko jako radny muszę pilnować miejskich jak gdyby interesów, czy kontrolować to wszystko, czy tam nie ma jakichś niejasnych rzeczy. Ja tego się w tym wystąpieniu, który tam pan dyrektor, który opowiadał o tym, jak to jest, to się więcej dowiedziałem z artykułów gazetowych niż z jego wystąpienia. Było po prostu zbyt zagmatwane i niejasne. Tu powinniśmy być pozbawieni jakichkolwiek podejrzeń. To rzeczywiście nie ma nikogo, kto by chciał tu kupić. My nie jesteśmy Barceloną, żeby się tu zbiegły najwięksi milionerzy, albo tak jak jest w Anglii, że zespół Oasis może sobie kupić Manchester United lub też udziały. Chociaż fajnie by było, gdyby tak było. Pamiętamy sprzed paru lat dwie rzeczy. Fatalną sprzedaż Krakowi pierwszą, tą sprzed 10 lat, ale to była fatalna. Dlaczego? Bo Krakowia wtedy spadała do pierwszej ligi, czy do dzisiejszej drugiej ligi. I to był zły moment wybrany, bo jak się coś chce sprzedać, to się nie sprzedaje w okresie złej koniunktury. Trzeba by wyczekać do okresu dobrej koniunktury. Ja rozumiem, że dobrej nie możemy teraz. Nie wiadomo, kiedy ta dobra koniunktura, jak to było w Dyźmie, będzie. Przyjdzie do dobra koniunktura i sprzedamy. Nie wiemy, kiedy ta druga dobra koniunktura. I druga rzecz, którą musimy pamiętać, że się udała sprzedaż klubu sportowego Wisła, gdzie tam było w systemie crowdfundingowym, czyli tam, że kibice wykupili w 2 dni po prostu te akcje, bo była dobra koniunktura, chcieli ratować klub, czy w ogóle klub był w tarapatach, tam są różne zawirowania, nie o tym dzisiaj mówię. Czyli jakaś tam forma kupowania akcji się udała wtedy, bo wszyscy byli zaskoczeni, że w 2 czy tam w 3 dni się sprzedały te akcje. Tutaj nawet się o tym nie mówi. Może by kibice też chcieli częściowo tą akcję. Ja nie mówię po to, żeby podbić tę akcję jakoś wyjątkowo do góry, bo wątpię, żeby się to stało. Jest zły czas, nie wiem, czy ludzie są w stanie kupować za takie pieniądze, bo ta akcja w międzyczasie, przypominam, była wtedy, z 10 lat temu była po 400 zł, a dzisiaj ta akcja jest wyceniana przez firmę audytorską na 363 zł, czyli spadła gdzieś po 10 latach przy inflacji, przy różnych zawirowaniach, te akcje spadają. No i to jest, to są różne pytania. Przegłosowano, jak słyszeliśmy, że ma być udostępniona. No i nie wiem, no i pewno to przejdzie.
Grzegorz Stołowy?
Czy po pierwsze radni Platformy Obywatelskiej jeszcze w 2011 roku napisali uchwałę o sprzedaży udziału w klubie sportowym, sportowej spółce akcyjnej Krakowia Kraków, ponieważ uważaliśmy już wtedy, że gminy nie powinny być udziałowcami w spółkach prawa handlowego, w zasadzie, które powinny być prywatne. Tak jak, że po to powołano sportowe spółki akcyjne, żeby uregulować kwestie finansowania piłki nożnej w Polsce. Wtedy się ta akcja nie udała. Ja nie ukrywam, że rozmawialiśmy i z liderami kibiców, i z profesorem Filipiakiem, i z wiceprezesem, który ostatnio został zawieszony w swoich prawach. Całą masą ludzi odbyliśmy konsultacje łącznie z udziałem prezydenta i pana profesora Filipiaka. Wtedy się to nie udało. Natomiast na szczęście teraz pan właściciele krakowici, główni udziałowcy się sami zgłosili. Oczywiście tam będzie przetarg, bo to nie jest tak, że pan profesor Filipiak kupi. Musi być przetarg zgodnie z wytycznymi krajowego KNF-u, tak?
Komisja Nadzoru Finansowego,
bo to się odbywa w formie takiego publicznego sprzedaży udziałów. Co ważne, miasto sprzedaje udziały w spółce, sportowej spółce akcyjnej Krakowia Kraków. Nie sprzedaje nieruchomości, udziałów w nieruchomości, tak ani jest, nie tak gwarantuje jest. Zmiany planów miejscowych, które są objęte nieruchomości należące do Krakowi albo będące w użytkowaniu wieczystym Krakowi. Bo Krakowia ma grunty przy Wielickiej, przy 3 Maja i wynajmuje stadion od miasta przy ulicy Kałuż. To jest bardzo ważna informacja.
Lodowisko jeszcze.
A i lodowisko przy Siedleckiego, które również ma w użytkowaniu.
To są odrębne umowy.
To są umowy użyczenia, użytkowania lub innej formy. Własność jest gminna albo użytkowanie wieczyste na rzecz Krakowie, jak na 3 maja, ale mają plan miejscowy, który jakby reguluje, co tam można postawić. I mnie się absolutnie wydaje, że miasto Kraków powinno wspierać szczególnie te mniejsze kluby, grupy młodzieżowe, sport powszechny, ten program Mój Trener i tak dalej, natomiast nie powinno wykładać pieniędzy na sport zawodowy, ponieważ ten sport powinien utrzymywać się sam, ewentualnie wspierać w jakiś sposób logistyczny czy organizacyjny.
Wydając, przepraszam, że panu przerwę, 600 milionów na stadion Wisły i 170 milionów na stadion Krakowi. No jak nie wydawać? To są gigantyczne pieniądze, które i tak wspierają duże
ale
kluby.
Właśnie do budżetu miasta weszła budowa stadionu wieczystej, w związku z tym jest Prądniczanka wybudowana i w całej masie innych obiektów trwają inwestycje. Oczywiście trudno porównywać Prądniczankę i stadion na Rejmonta, bo to jednak jest trochę inna grupa kibiców, więc i stadion musi być inny. Ja nie twierdzę, że stadion Wisły był za drogi, jest za duży, ale był budowany pod Euro 2012, które się nie wydarzyło. Natomiast mi chodzi o to, żeby nie wydawać pieniędzy w sensie sponsoringu tych klubów, a z Krakowiem było takie ryzyko, o tym mówił pan dyrektor referujący sprawę, że w związku z pewnymi zmianami regulacyjnymi być może trzeba było będzie dokapitalizować spółkę. A to znaczy, że w dokapitalizowaniu miasto musiałoby uczestniczyć w 30% tej kapitalizacji, ponieważ wspólnicy muszą się solidarnie zrzucić na kapitał zakładowy. W związku z tym, zamiast wydawać pieniądze na spółkę prawa handlowego, sportową spółkę akcyjną, czyli tak naprawdę na kupowanie nowych zawodników, czyli no, biznes typowo sportowy, lepiej wyjść z tej spółki, sprzedać udziały. Myśmy zaapelowali do prezydenta i będziemy to pilnowali przy zmianach budżetowych, żeby przynajmniej część tych pieniędzy trafiła na mały sport dla mieszkańców, na małe kluby sportowe, na ich doposażenie, na zajęcia dla młodzieży i na komunikację zbiorczą, ponieważ prezydent chce ciąć kursy autobusów i tramwajów i chcielibyśmy, żeby te pieniądze ze sprzedaży udziału w Krakowi pewnie za 3-4 miesiące trafiły między innymi na transport zbiorowy.
Kazimierz Chrzanowski?
Wyjątkowo się tokiem rozumowania w tej sprawie z radnym Stawowym zgodzić. Również jestem przeciwny temu, żeby gminy, w tym wypadku nasze miasto, należało do spółki sportowej Krakowia. To jest sprzedawanie akcji klubu sportowego Krakowia, spółka akcyjna.
Sportowa spółka akcyjna.
Nie ma obawy, przynajmniej takie są zapewnienia, co do majątku, czyli nieruchomości różnych, które są dzierżawione lub użytkowane przez Krakowie w tym przypadku. Natomiast jestem zwolennikiem, żeby dofinansowywać, przeznaczać wyższe środki na różnego rodzaju właśnie sport amatorski, ja go tak nazwę.
Powszechny, tak.
Tak, ten taki masowy, powszechny. Ostatnio bardzo obchodzisz swoje 70-lecie, na przykład klub Grębałowianka, który bardzo potrzebuje pomocy, takiego wsparcia. Mnóstwo dzieci, mnóstwo młodzieży tam nie grają w żadnych ekstraklasach, w żadnych innych klubach, ale chodzą, ćwiczą i później idą dalej, ale jak już będą awansować sportowo, to niech już grają w zawodowych, tam gdzie są pieniądze duże. I to jest pewne i ja uważam, że ten czas nigdy nie będzie taki, jakbyśmy chcieli, żeby był do sprzedaży. Bo można było, jak Cracovia zdobywała puchar, może byłoby trochę więcej. Nie wiadomo, co będzie za parę lat, bo może Cracovia życzymy jej, żeby oczywiście samych sukcesów, ale być może może być tak, że będzie gorzej, gorsza sytuacja jeszcze. W związku z tym nazwijmy, że to jest sytuacja średnia, nie narzekajmy ani nie czekajmy na lepsze czasy, bo lepsze czasy może już były. Obym się pomylił.
Ale jeśli można jedno zdanie, bo ciekawostką w tej wycenie jest wycena aktywów. A co jest aktywem w sportowej spółce akcyjnej? Piłkarz i jego wartość. Dokładnie. Wraz ze zmianą wartości rynkowej piłkarza zmienia się wartość spółki, ponieważ piłkarz ma kontrakt ze spółką, jak go spółka sprzeda, to pozyska z jego transferu pieniądze. I tam między innymi w tych wycenach, bo tam są spore różnice w tych dwóch wycenach, poszło o jednego z rumuńskich piłkarzy, który grał w zeszłym roku w Cracovii, jak była wycena robiona.
Juchanka.
Tak. I o to, ile jest wart, i on chyba odszedł, tak? Zdaje się, że rozwiązano kontrakt. I spadek wartości spółki nastąpił, ponieważ odeszło aktywo, czyli po prostu piłkarz zawodowy, który rozwiązał kontrakt.
Ale teraz doszło trzech piłkarzy i to
no, to być może, gdyby wycena była dzisiaj, to byłaby jakości. Wartość wyższa.
No przecież mieliśmy historię w Cracovii, jak się nazywał ten piłkarz, panie redaktorze, który z Tarnowi Tarnów przychodził.
Kapustka.
Kapustka. Przecież mieliśmy za kontrakty, za przechodzenie, myśmy, ja przepraszam, że coś takiego powiedziałem.
Nie, no spokojnie.
Mieszkańcy
Krakowa są właścicielem spółki w jednej trzeciej.
W każdym razie za każde przejście i sprzedaż tego zawodnika w jakichś tam klubach Ligi Włoskiej, to były niebywałe sumy, dostawała Cracovia procent od tej sprzedaży.
I Krzysztof Piątek była podobna sytuacja.
I podobna była z Krzysztofem Piątkiem, który...
No, z Mateuszem Klichem.
To... I paradoksalnie to, nie będziemy się na tym teraz, bo to nie nasza sprawa, ale zarabiał klub i to niebotyczne pieniądze jak na warunki krakowskie.
Dlatego warto wyjść z tego biznesu, dlatego że to jest prywatny biznes, niech sobie działa na swoich zasadach. Poza tym przypomnę, że problemy prokuratorskie poprzedniego zarządu Wisły Kraków, pewne problemy również z pewnymi wątpliwościami u niektórych członków zarządu w Cracovii pokazują, że to jednak nie jest branża, gdzie samorząd powinien wykładać publiczne pieniądze. My zajmujemy się jakością dróg, chodników i miejscami w przedszkolach.
Aczkolwiek gdyby nie gmina ponad 20 lat temu i działania najpierw prezydenta Gołasia, potem Jacka Majchrowskiego, Cracovia prawdopodobnie upadła i to było dobre posunięcie, że gmina ratowała najstarszy klub.
I mamy stadion przy Błoniach. Mogę się wyzłośliwiać, że niepotrzebnie dwa, no ale tak kibice wymogli.
I radni też.
Ale to chyba był błąd z perspektywy.
Tamtejsi radni.
To nawet wtedy było wiadomo, że jest to błąd, tylko nikt nie był w stanie przekonać radnych kibiców Wisły i radnych kibiców
Krakowi. My podobny błąd mogliśmy popełnić przy Centrum Muzyki, bo też były dwa projekty na Centra Muzyki. To jest tak, jak ekipy
są.
Się...
Dalej są, panie radny.
No, ale jedno jest budowane, drugie nie. To jest tak, dwie ekipy chcą kręcić Krzyżaków, nową wersję i żadna nie, przez to, że obydwoje mają te same pomysły, obydwie odpadają z konkursu. Trzeba było zrobić jeden stadion porządny. Nie na środku Błoń bynajmniej, bo tu już byłby problem, gdzie on by miał tam stać. Tak. Ale
z tego,
stało
co
się
pamiętam,
tak, jak
plan
stało.
Był tam, gdzie właśnie Centrum Muzyki, w Cichym Kąciku. To był jeden z pomysłów.
Albo Czyżyny. Podobnie jest, mogę wam opowiedzieć anegdotycznie, w Rzymie, gdzie przychodzą dwa kluby na jeden stadion. Nienawidzą się kibice tych klubów w jakiś sposób i opluwają sobie tam siedzenia po poprzednim klubie, potem je czyszczą i siadają dopiero. Takie odprawiają jakieś czary mary.
Znaczy, nikt z nas nie był radnym, kiedy to się działo. Ja słyszałem różne historie, jak kibicy przychodzili pod urząd i radnym pokazywali różne
kibicy
zdjęcia, kto jest kto.
Tak.
I dbali o to, żeby radni przypadkiem nie przegłosowali jednego stadionu. Także ja słyszałem też takie opowieści, poza tym, że wśród radnych była cała grupa kibiców jednego klubu i drugiego, która też dbała o to, żeby były osobne stadiony na osobnej, każdy ma swoją świętą ziemię i ci kibice chcieli mieć stadion na swojej świętej ziemi. Na szczęście następny problem, do czego byśmy tutaj nie decydowali, być może byłoby lepiej, jest jak jest i trzeba się z tym borykać.
Niech sobie kluby obydwa radzą jak najlepiej, życzymy sukcesu.
Ja tylko przypomnę, że bardzo lobuję za budową stadionu Hutnik, Kraków, Wieczysta, tak. Garbarnia. Widziałem się niedawno z władzami Garbarni. Również proszą o to, żeby im wybudować trybunę główną. W związku z tym...
Tylko tam problem polega, panie radny, na tym, że działka należy do Garbarni, już nie do miasta.
Nie, tam jest użytkowanie wieczyste, czyli użytkownikiem jest Garbarnia, właścicielem jest gmina, a Garbarnia podpisała umowę sprzedaży za ciężkie pieniądze na rzecz jednej z spółek deweloperskich i miasto wystąpiło do sądu o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, ponieważ użytkownik wieczysty, czyli Garbarnia Kraków, przekroczyła prawa właścicielskie.
I tak powinno
I zobaczymy,
być.
Jak się sprawa zakończy.
Też jestem ciekawy, bo to rzeczywiście była dziwna sytuacja, aczkolwiek uważam, że hutnikowi też można by pomóc. Pewnie pan Kazimierz Chrzanowski też powie, że im trzeba pomóc, bo to blisko sercu sprawa hutnik.
Oczywiście, że tak.
Ale radnemu miasta powinien być bliski jego sercu każdy klub w mieście. Nie. Szczególnie te małe.
My jesteśmy, żeby pomóc każdemu klubowi, który prowadzi pracę z młodzieżą, ale szeroko.
Ja mam na myśli to. Kiedyś pomogliśmy jako miasto Krakowi. Pomogliśmy też Wiśle. Może pora trochę na Hutnika.
Możliwe, że zacznie sobie tak radzić, jak te kluby pierwszoligowe. Znaczy z Wisłą jest gorzej, a z Krakowiem jest okej. Okay, na razie przynajmniej. Jest naprawdę czysta sytuacja. Nie jeden klub w Polsce chciałby mieć taką sytuację. Ja przypomnę, jak już weszliśmy na sportową działkę. Ja się interesowałem. Teraz najlepszym klubem w Polsce jest klub Częstochowy, który jest zarządzany przez małą spółeczkę, wydawałoby się, z rynku informatycznego i potrafią być na pierwszym miejscu w lidze.
Ale jeśli chodzi o wyniki finansowe i organizację, wybudowanie bazy, zaplecze treningowe, to czołowym klubem jest Krakowia w Polsce, co ciekawe. Myślę, że Wisła po tych zawirowaniach właścicielskich i finansowych, bo Wisła ma duży problem bagażu długów po poprzednich właścicielach i po tym zarządzie, kiedy część kibiców sprawowała władzę w tym klubie. No, duże są wątpliwości prokuratorskie co do tego, jak zagospodarowano majątkiem, ale myślę, że z biegiem czasu jakaś sytuacja się wyprostuje. Tam chyba doszło do kwestii własnościowych, znaczy właściciele, wspólnicy sobie posprzedawali udziały, jest ktoś, kto ma większość, więc jest już konkretna osoba, która zarządza i będzie zarządzała klubem, pewnie wyprowadzi to gdzieś na prostą. No jest Wieczysta, która ma bardzo ambitnego sponsora, przedsiębiorcę krakowskiego i naprawdę inwestuje bardzo dużo pieniędzy w klub. No i jest Garbarnia, która również ma sponsorów i próbuje iść do góry. Także no jest w Krakowie kilka takich modeli. Ja bym natomiast bardzo chciał, żebyśmy w tych salach, które budujemy przy szkołach, również dzieci grały w piłkę i jak na większą skalę tam młodzież uczestniczyła.
Sport masowy, szkolny, ale i klubowy też. Natomiast mniej albo w ogóle udział w spółkach sportowych, finansowanie sportu wyczynowego, takiego zawodowego, zwłaszcza piłki nożnej. Piłkę Jerzy nożną Jędy. Lubię, oglądam.
Ale wie pan, jaki jest problem największy? Ja mam trzy szkoły wokół siebie i nie wolno grać na boiskach szkolnych, bo przychodzi gości przepęd. Bo szkoła odpowiada
za
to, co się dzieje. Ja całe życie się wychowałem na boisku szkolnym, nikogo nie prosiłem o nic, czy tam woźnemu się uśmiech posłało i on wiadomo, że nas
wpuścił. Panie radny, ja się
Przepisy
inne są inne.
Właśnie są złe przepisy.
No złe, no to trzeba zmienić. My je stanowimy.
Ja się wychowywałem na czepaku pod blokiem. Dzisiaj czepaków pod blokami już nie ma.
To jak Patryk Jaki, panie radny.
Może nawet na podobnych czepakach. Natomiast z boiskami przy szkołach jest taki problem, że odpowiedzialność za to, co się stanie w tym boisku, ponosi dyrektor. I trzeba rozwiązać to, w moim zdaniem, w sposób systemowy. Znaczy, powinien to wiceprezydent do spraw sportu rozwiązać, ubezpieczając te szkoły i tych dyrektorów odpowiedzialności cywilnej.
No może niedużymi nawet kwotami się okaże, że te 200 zł na szkołę by wystarczyło i byśmy mieli prawo. Przecież te dzieci przez 3 lata, przez ostatnie 2 lata siedziały w domu. Widzę, słuchajcie, ja koło mojego domu to widzę grających młodych Ukraińców. Ale Polacy się tak odzwyczaili, oni grają w FIFA 20 albo FIFA 22.
Już 20.
Na komputerze niestety.
Mamy już pewien pomysł ubezpieczenia. Proszę bardzo, zacząć podejmować właśnie
lobbing
w tej sprawie.
Od dwóch lat jako radni walczymy na osiedlu na Górce Narodowej Negotyku. Przy nowo wybudowanym szkole za 40 milionów złotych są boiska i place zabaw i dyrekcja szkoły się nie chce zgodzić na ich otwarcie, na wakacje i na popołudnie, bo się boi odpowiedzialności cywilnej.
To
powinno być rozwiązane w sposób systemowy w całym mieście. Moim zdaniem to miasto powinno zrobić przetarg na ubezpieczenie wszystkich razem. To będzie oczywiście tańsze niż indywidualne, bo infrastruktury jest cała masa. W ciągu ostatnich lat wybudowano, nie wiem, 30 boisk przy szkołach. No, jakieś takie duże liczby.
Bardzo
gdyby
duże.
Je otworzyć dla mieszkańców, można by sobie iść wieczorem i pyknąć w piłkę.
Tak, i to jest, już nie jest stary asfalt, jak kiedyś rozmawiałem z Łukaszem
Podolskim,
który
prawie już
mówił,
nigdzie nie ma asfaltu.
On się wychował na asfalcie na Śląsku, a teraz można by i startanowa nawierzchnia,
są antyurazowe, są antyurazowe nawierzchnie, prawie każda szkoła ma zrobioną infrastrukturę.
Aż się zainteresuje, bo ja widzę w dwóch przypadkach, że wieczorem grają dzieci, młodzież gra na boisku szkoły.
Proszę nie mówić gdzie, bo za chwilę
no właśnie nie mówię gdzie, ale znam no, takie dwa przypadki.
Słyszeliście tą historię spod Krakowa, że mieszkaniec kupił sobie mieszkanie przy szkole, czy w szkole i oprotestował. Wygrał w sądzie, że jak dzieci wchodzą na boisko po 17, to mu gmina płaci 500 zł. Kary za to, że muzyk grający na trąbce musi znosić krzyki dzieci, a sam sobie kupił mieszkanie w szkole.
To taki
no nie dochodźmy
jest...
do takich absurdów właśnie, żeby do czegoś takiego nie dochodziło w Krakowie, żeby te dzieci... Budujemy, słuchajcie, buduje miasto, buduje place zabaw, a dzieci na nich nie ma. To jest tragedia tego pokolenia, moim zdaniem.
Niestety. I tu stawiamy kropkę. Miałem was zapytać o osiedle podwawelskie, panowie, czy będzie plan, czy nie będzie, ale już nie zdążymy. Albo dobra, będzie, czy nie będzie. Bardzo szybko.
Ale to jest jedno pytanie do pana radnego Chrzanowskiego. Czy prezydent miasta przedstawi projekt uchwały w sprawie planu miejscowego po osiedle podwawelskie?
No ja myślę, że tak.
No, czy to jest...
ja myślę, że tak, tym bardziej, że jest taka potrzeba i jest taka wola. Z tym, że... nie jest to nie jest winą prezydenta, że dotychczas tego planu nie ma.
Nie, no to radni odrzucili, oczywiście.
Ponieważ ten plan
głosami.
Od kilku lat, czy nawet może... No nie,
pomógł nam Łukasz Gibała, bo się wstrzymał.
Od 2017 roku.
Pismo
ja
przeciwko.
Nawet zanotowałem, jak
odrzuceniu?
Były tak. takie hasło... sala Rady Miasta była obwieszona takimi hasłami podwawelskie dla mieszkańców, nie dla deweloperów. Wszyscy odrzucili plan w lutym, chyba w ubiegłym roku.
No nie wszyscy,
roku.
Nie my wszyscy. Myśmy mówili, że to się skończy jak teraz. Myśmy uprzedzali jako klub PiS-u, że się to skończy właśnie w ten sposób, że będzie druga zadyma za rok albo za jakiś czas, że deweloper będzie chciał budować na WZ-kach, że znów wyciągniemy ludzi z Podwawelskiego, który jest obok mojego miejsca zamieszkania. Widzę tych nieszczęsnych ludzi, którzy boją się, że na miejscu ogrodnika wyrosną takie same bloki, które tam są obok, czyli wielopiętrowe. No tak, ale one
boją się, że będą 70. Ale boją się, że będą takie same bloki, jak oni mieszkają.
Każdy chce mieć zieleń, a nie blok obok siebie.
Których mówię, że protestowali, oni byli przeciw temu planowi, żeby go odrzucić.
Bo im namieszano w głowach, że takie
są. Panowie, się może... Panie to, że półtore zdania.
Dwa zdania.
Półtora zdania. Po pierwsze... Lokalni aktywiści namawiali mieszkańców, żeby wnioskowali o odrzucenie planu miejscowego, a teraz ci sami aktywiści mówią o tym, żeby plan uchwalać, bo się okazało, że deweloper jest sprytniejszy niż się wydaje, wystąpił o drogę konieczną i plan trzeba uchwalić.
Jerzy Zięty, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, miłych ferii.
Kazimierz Chrzanowski, Przyjazny Kraków.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
I Grzegorz Stawowy, Klub Radnych i Radnych Platforma Kościoła.
Życzę wszystkim, którzy wyjeżdżają na ferie śniegu, a tym, co jadą w ciepłe kraje, ładnej pogody. Wszystkiego dobrego na ferie.
Dołączam się do życzeń. Tu Małopolska, Lanko Repta realizował, Wojciech Jakubowski. Do usłyszenia.